Samochód uderzył w pień drzewa z ogłuszającym łoskotem i runął na ziemię. Spod rozdartej maski buchała para. Hedwiga wrzeszczała ze strachu. Na czole Harego pulsował guz wielkości piłki golfowej, a na prawo od niego cicho pojękiwał Ron. — Nic ci nie jest? — zapytał Harry. — Moja różdżka — wyjąkał Ron. — Spójrz na moją różdżkę. Różdżka złamała się prawie na pół. Koniec zwisał żałośnie na paru drzazgach. Harry otworzył usta, żeby powiedzieć, że w szkole na pewno uda się ją naprawić, ale nie wypowiedział ani jednego słowa. W tym samym momencie coś rąbnęło w bok samochodu z siłą szarżującego byka, a kiedy ukradkiem zerknął na Rona, kolejny, równie potężny cios ugodził w dach. Co to było? Przerażony Ron wciągnął głośno powietrze i wytrzeszczył oczy, a Harry odwrócił głowę akurat, by zobaczyć, jak gałąź grubości pytona uderza w przednią szybę. Zaatakowało ich drzewo, na które wpadli. Pień przygiął się nisko, a sękate gałęzie waliły w samochód, gdzie tylko mogły go dosięgnąć. Ach, wydyszał Ron, kiedy następna powykrzywiana gałąź zrobiła duże wygięcie w drzwiach od jego strony. Szyba przednia dygotała od serii uderzeń, twardych jak knykcie gałązek, a gruby jak taran konar walił z furią w dach, który uginał się niebezpiecznie. Uciekamy! Krzyknął Ron, rzucając się na drzwi całym ciężarem. W następnej chwili znalazł się w ramionach Harego, odrzucony przez kolejne potężne uderzenie. Już po nas! Jęknął, gdy dach wygiął się złowieszczo. Nagle poczuli wibrację pod stopami. Silnik ponownie zaskoczył. Do tyłu! Ryknął Harry i samochód cofnął się gwałtownie. Drzewo nadal próbowało ich dosięgnąć. Słyszeli okropne trzeszczenie korzeni, gdy cały pień wyciągnął się ku nim drapieżnie, chlaszcząc gałęziami w powietrzu. Byli już jednak poza ich zasięgiem. Mało brakowało, wysapał Ron. Dobra robota, samochodziku! Był to jednak ostatni bohaterski wyczyn starego Forda. Silnik strzelił dwukrotnie, drzwi się otworzyły, Harry poczuł, jak jego fotel chwieje się gwałtownie, a w następnej chwili leżał już na wilgotnej murawie. Bagażnik wyrzucał z siebie kufry, które lądowały na trawie z głuchym grzmotem. Klatka z Hedwigą zatoczyła wielki łuk w powietrzu i otworzyła się, spadając na ziemię, a sowa zaskrzeczała ze złością i poszybowała w stronę zamku, nie oglądając się za siebie. A pogięty, obdrapany i zionący parą samochód potoczył się w ciemność z okropnym zgrzytem, jękiem i dudnieniem. Tylne światła zamrugały gniewnie. — Wracaj! — krzyknął Ron, wymachując swoją połamaną różdżką. — Tata mnie zabije! Ale samochód po raz ostatni strzelił z rury wydechowej i zniknął im z oczu. — Możesz uwierzyć w takiego pecha? — zapytał Ron, schylając się po swojego szczura parszywka. — Tyle tu drzew, a musieliśmy rąbnąć akurat w takie, które się wścieka i oddaje. Spojrzał przez ramię na prastare drzewo, które wciąż wymachiwało groźnie gałęziami. — Chodź — powiedział Harry markotnie. — Musimy jak najszybciej znaleźć się w szkole. Nie był to wcale ów triumfalny powrót, który obaj sobie wymarzyli. Poobijani i zziębnięci powlekli swoje kufry po trawiastym zboczu ku dębowym wrotom zamku. Uczta pewnie już się zaczęła, mruknął Ron, rzucając swój kufer u stóp frontowych schodów i podchodząc, by spojrzeć przez jasno oświetlone okna. Ej, Harry, zobacz! Ceremonia przydziału! Harry podbiegł do niego i razem zajrzeli do wielkiej sali. Niezliczone świece wisiały w powietrzu nad czterema długimi stołami zastawionymi roziskrzonymi złotymi talerzami i pucharami. A wyżej zaczarowane sklepienie, które zawsze odzwierciedlało niebo, jarzyło się miriadami gwiazd. Ponad lasem czarnych, spiczastych tiar na głowach uczniów Harry zobaczył wystraszonych pierwszoroczniaków wchodzących do sali. Była wśród nich Ginny, której trudno było nie zauważyć z powodu płomienistych włosów. Tymczasem profesor McGonagall w okularach i z włosami splecionymi w ciasny kok kładła już na stoliku słynną tiarę przydziału. Rok w rok ów stary kapelusz, połatany, wystrzępiony i brudny, dzielił nowych uczniów na cztery domy Hogwartu: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Harry dobrze pamiętał chwilę, a było to dokładnie rok temu, w której włożył tiarę przydziału i zamarł w oczekiwaniu na decyzję, słysząc jej mamrotanie w uszach. Przez kilka strasznych chwil lękał się, że dostanie przydział do Slytherinu, domu, z którego wyszło najwięcej czarnoksiężników i wiedźm w dziejach Hogwartu. Ale na szczęście trafił do Gryffindoru razem z Ronem, Hermioną i resztą Weasleyów. W ostatnim semestrze Harry i Ron pomogli Gryfonom zdobyć Puchar Domów, zwyciężając Ślizgonów po raz pierwszy od 7 lat. Właśnie wywołano małego chłopca o mysich włosach. Harry wyłowił spojrzeniem profesora Dumbledora, dyrektora Hogwartu, który obserwował ceremonię przydziału zza stołu nauczycielskiego. Jego długa srebrna broda i okulary połówki jaśniały w blasku świec. Kilka krzeseł dalej siedział Gilderoy Lockhart w akwamarynowej szacie, a na końcu stołu rozpierał się Hagrid, olbrzymi i włochaty, popijając ze swojego pucharu. — Trzymaj się, bo spadniesz — mruknął Harry do Rona. — Przy stole nauczycielskim jest puste miejsce. Gdzie jest Snape? Severus Snape był najmniej przez Harry'ego lubianym profesorem, a tak się składało, że Harry był uczniem najmniej lubianym przez Snape'a. Złośliwy, sarkastyczny i powszechnie znienawidzony profesor Snape nauczał eliksirów. — Może jest chory — szepnął Ron z nadzieją. — Może sam odszedł — mruknął Harry, bo znowu nie dali mu obrony przed czarną magią. — Albo może go wylali — zawołał Ron. — Przecież nikt go nie znosi. — A może — rozległ się lodowaty głos tuż za nimi. — Czeka, żeby usłyszeć, dlaczego wy dwaj nie przyjechaliście pociągiem razem z innymi. Harry odwrócił się gwałtownie. Przed nimi w czarnej todze falującej w chłodnym wietrze stał Severus Snape. Był to chudy mężczyzna o pożółkłej cerze, z haczykowatym nosem i tłustymi, sięgającymi ramion czarnymi włosami. W tym akurat momencie uśmiechał się w sposób, który Harry i Ron rozszyfrowali natychmiast. Znaleźli się w poważnych kłopotach. — Za mną! — warknął Snape. Nie śmiejąc nawet wymienić spojrzeń, poszli za nim schodami do oświetlonej pochodniami sali wejściowej, rozbrzmiewającej echem ich kroków. Rozkoszna woń potraw napłynęła z wielkiej sali, ale Snape szybko wyprowadził ich z kręgu światła i ciepła, schodząc wąskimi kamiennymi schodkami w dół do lochów. — Do środka! — rozkazał, otwierając jakieś drzwi w połowie zimnego korytarza. Weszli do gabinetu Snape'a, trzęsąc się z zimna i strachu. Na ciemnych półkach wzdłuż ścian stały rzędy szklanych słojów, a temu, co w nich pływało, Harry wolał się w tym momencie nie przyglądać. W kominku nie płonął ogień. Snape zamknął drzwi, odwrócił się i zmierzył ich zimnym spojrzeniem. — A więc — zaczął niemal łagodnie — słynny Harry Potter i jego wierny towarzysz Weasley gardzą czymś tak przyziemnym jak pociąg, co? Chcieliście pojawić się tutaj z wielkim hukiem, tak? —
Nie, panie profesorze, tylko ta barierka na King's Cross.
— Milczeć! Co zrobiliście z samochodem?
— Ron przełknął ślinę. Nie po raz pierwszy Snape zrobił na Harrym wrażenie człowieka, który czyta w cudzych myślach. Chwilę później zrozumiał wszystko, kiedy Snape potrząsnął im przed nosem ostatnim numerem Proroka Wieczornego.
— Widziano was! — syknął, wskazując na wielki tytuł na pierwszej stronie. — Latający Fort Anglia budzi sensację wśród Mugoli. I zaczął czytać na głos. Dwóch Mugoli w Londynie utrzymuje, że widziało stary samochód przelatujący nad wieżą poczty głównej. W południe w Norfolku pani Hetty Baylis, wieszając bieliznę, pan Angus Flitz Peebles zgłosił policji razem 6 lub 7 Mugoli. O ile dobrze pamiętam, twój ojciec pracuje w urzędzie niewłaściwego użycia produktów Mugoli, tak?
Zapytał, patrząc na Rona i uśmiechając się jeszcze bardziej jadowicie.
No, 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 no. Jego własny syn.
Harry poczuł się tak, jakby jedna z grubszych gałęzi wściekłego drzewa wymierzyła mu właśnie cios prosto w żołądek. Jeśli ktoś się dowie, że pan Wesley zaczarował samochód...
Przeszukując park, zauważyłem, że bardzo cenna wierzba bijąca została poważnie uszkodzona,
ciągnął Snape. To drzewo bardziej uszkodziło nas, wymamrotał Ron.
Milczeć, warknął ponownie Snape. Niestety nie jesteście w moim domu i nie do mnie należy decyzja o wyrzuceniu was ze szkoły. Teraz pójdę i sprowadzę kogoś, kto ma taką władzę, a wy tutaj poczekacie.
Harry i Ron spojrzeli po sobie. Obaj byli biali jak papier. Harry przestał odczuwać głód. Było mu po prostu niedobrze. Starał się nie patrzeć na coś wielkiego i obślizgłego zawieszonego w zielonkawym płynie w słoju na półce tuż za biurkiem Snape'a. Jeśli Snape przyprowadzi profesor McGonagall, opiekunkę Gryffindoru, ich sytuacja wcale się nie polepszy. Była od niego bardziej sprawiedliwa, ale była też bardzo surowa.